1 sierpnia mija kolejna rocznica powstania warszawskiego. I dlatego żołnierzy proszę, baczność, chwała bohaterom. Baczność spocznij, dziękuję pięknie.
Tego się nie da wymazać z pamięci. I czym człowiek starszy, tym więcej wraca do tych dawnych wspomnień i te pewne momenty się bardziej wyobraźni zostają człowieka.
Ja jestem oczywiście z urodzenia warszawiakiem. Urodziłem się w dzielnicy Nowe Brudno. W 1934 roku przeprowadziliśmy się do dzielnicy Stare Miasto. Mieszkaliśmy na ulicy Jezuickiej, to jest od między rynkiem Starego Miasta a Kanonią. Wiadomo, że tam trotuary, obecnie się mówi chodniki, były bardzo, prawda, wąskie. I obowiązywała zasada, że jeżeli szedł pan i władca Niemiec, Polak musiał zejść z chodnika, żeby, broń Boże, nie trącił Niemca. No i taki przypadek, no, konkretnie na ulicy Świętojańskiej, gdzie szedł tak Niemiec, Polak jakoś tam miał fantazję i nie szedł z tego chodnika. Ten, niewiele się zastanawiając, wziął z kabury, wyjął parabelem, strzelił i nawet nie obejrzał się i poszedł dalej. To jedynie obrazuje te lata upokorzeń, prawda, i pogardy dla życia ludzkiego, jakie stworzyli okupanci. I dlatego dla mnie ważnym wydarzeniem to było właśnie, jak dostałem informację, że mam się zameldować na Długiej 29 w Hotelu Polskim, prawda, bo tam będzie zbiórka i wybuch powstania 17, prawda, 1 sierpnia. Był to niesamowite przeżycie, entuzjazm, że nareszcie możemy podjąć tą walkę z nienawidzonym wrogiem. Powstanie trwało 63 dni i człowiek miał różne, prawda, wspomnienia, ale to bym powiedział, niezwykle ważny ten entuzjazm, gdzie ta młodzież rwała się. I to, że zostało to zarządzone, prawda, że było to naczelne kierownictwo tego powstania, to było bardzo słuszne, bo się dyskutuje, a może nie należałoby młodzieży w 1944 roku nikt nie był w stanie zatrzymać.
Ja powiem, co dla mnie było największym przeżyciem. Pewien oddział przyjął mnie do siebie na łącznika 2 dni przed powstaniem. I na Starym Mieście byłem już jako żołnierz z dowódcą tego oddziału na barykadzie na ulicy Senatorskiej w domu naprzeciwko kościoła świętego Antoniego. I on strzelił do Niemca, który był w kościele, a tamten strzelił do niego i obydwaj się trafili. I dla mnie to było największym przeżyciem, że zginął mój dowódca. Bo ja w tym czasie to miałem jeszcze niewiele lat i uważałem, że ginąć to mogą żołnierze. Ale dowódca to ma wydawać rozkazy, ktoś musi rządzić. I tu w moich oczach dostał on w czoło i tamten w czoło.
Przyszliście tutaj podziękować.
Tak, oczywiście.
Przede wszystkim podziękować.
Podziwiać, brać przykład, inspirować się. Osoby, które już są naprawdę w podeszłym wieku, które przeżyły niesamowite czasy i w tym momencie dzielą się jeszcze z nami tą pozytywną energią. Przy takim upale nie jedna młoda osoba nie może wytrzymać tak, no powiedzmy sobie szczerze, nieznośnych upałów, doskliwych upałów, a tutaj te osoby, nie dość, że przy tym upale siedzą, podpisują książki, dzielą się swoją wiedzą, więc to jest inspirujące i to jest zupełnie niesamowite.
Pan tutaj usiadł na chwilkę z panią Gryzeldą.
Rozmawialiśmy tak naprawdę o zwykłym życiu, tak? O ich powrocie do kraju, tak? Gdzie tak naprawdę stolica ich nie przyjęła. No naprawdę, wzbudza emocje.
Ja pamiętam Łódź sprzed wojny. bo pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. Jestem fabryczna dziewczyna i pamiętam tą ulicę. Pan mi właśnie przypomina, że to mogła być ulica Fabryczna po jednej i po drugiej stronie fabryki. I taka brudna była ta ulica. Później już było, jak to się zwa mówiło, Reich. Kto mieszkał tu, nie podpisał listy, wynocha. To była druga ulica, bo tu miałam rodzinę i stąd byli wysiedleni i znaleźli się w Krakowie. Trzeci raz, i tu chyba najwięcej pamiętam, z obozu nas wieźli z Poznania, dali nam pociąg do Łodzi. 150 takich uchodźców szło z obozu Zeithain w obozie jeńców wojennych. 30 maja 1945 roku i zawieźli nas na Łódź Kaliską. Tam nas przywitali policja, bandyci z powstania wracają. Tak nas na Łodzi Kaliskiej przywitali.
Łódź, Tomaszów, Kraków, ale jednak znalazła się pani w tym 44 w Warszawie.
No właśnie, dlatego że w Tomaszowie już były takie łapanki, a ja byłam fabryczna dziewczyna, pracowałam w fabryce włókienniczej i byłam naznaczona na kontyngent z fabryki. Udało mi się zasymulować, zostałam zwolniona. Poszłam do innej fabryki, gdzie nie dawali kontyngentu w czasie okupacji. I tym sposobem poszłam do innej fabryki, gdzie mnie nie pilnowali i skończyłam 21 lat i uciekłam do Warszawy, bo tam miałam rodzinę. Niedługo było powstanie. No i już jako harcerka przeżyłam powstanie w dzielnicy Sienna, Żelazna. No i później ten powrót tutaj zapamiętany na tej Łodzi Kaliskiej.
Wybuch czołgu Pułapka. W czasie powstania Niemcy z tego czołgu wyszli, to było w Śródmieściu, a ten czołg zostawili. No i krakowskim Przedmieściem jakoś tak ten czołg przejechał do ulicy właśnie Kilińskiego, tak. I tam wybuch. Okazuje się, że Niemcy opuścili ten czołg, zostawili, a Polacy, no wiadomo, mamy czołg, to mamy wygrane powstanie. No jak to, no? I przed czołgiem, i za czołgiem, i na czołgu, i obok czołgu. Mnóstwo ludzi. I w pewnym momencie ten czołg eksplodował, wybuchł. Ja byłam wtedy harcerką i tam działałyśmy. Byłyśmy z koleżanką też harcerką. I starałyśmy się te trupy, te ofiary tego czołgu na ulicę Freta przed kościół, bo tam było troszkę zieleni, taki odrobinę tej trawy było. I tam składałyśmy te ciała tych, którzy zginęli. I tam ksiądz, żeby pokropił i żeby do ziemi pochować ich. Także to było straszne.
To nie był czołg, tylko był opancerzony transporter. Tak. I Niemcy zamierzali wysadzić barykadę tym, ale zrobili to w ten sposób, że podjechali do barykady, zostawili ten cały pojazd i uciekli. To było na Placu Ząkowym. No i nasi rodacy cieszyli się dobrze, zdobyli czołg, rozebrali barykadę, uruchomili ten pojazd. No i zadowoleni, że czołg zdobyliśmy. W pewnym momencie, już w centrum Starówki, zsunął się ten ładunek i eksplodował. I tak jak mówi koleżanka, około 400 ludzi tam zginął, bo wszyscy się cieszyli, zbiegli do tego, że mamy czołg. A to była pułapka po prostu. I rzeczywiście, tak jak mówi koleżanka, bardzo dużo osób tam zginęło, tylko około 400.
Rzeczywiście to było straszne. Ja to widziałem, powiedzmy, w bardzo krótkim czasie po wybuchu, bo on był naszpikowany materiałami wybuchowymi. Tam ilość, masakra tych, prawda, ludzi, która zginęło, bo entuzjazm zarówno, prawda, powstańców, jak i mieszkańców okolicznych tam domów.
Wielkie brawa dla naszych powstańców! Serdecznie witamy naszych powstańców, naszych bohaterów narodowych! Wielkie brawa dla nich! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
W czasie powstania schodziłam do Wisły, bo byłam sanitariuszką. Na ulicy Długiej był szpital. Vis-a-vis kościoła garnizonowego, tam mieliśmy miejsce i tam byłam pielęgniarką, powiedzmy, sanitariuszką. No. I w pewnym momencie wody zabrakło. No, wyobrażamy sobie szpital bez wody. Trzeba było tą wodę zdobyć, więc wzięłam wiaderka kamiennymi schodkami w dół do Wisły i z Wisły zaczerpnęłam wodę, żeby przynieść do szpitala. I w tym momencie zobaczyłam wyłaniających się z Wisły dwóch mężczyzn. Co panowie tu robią? Ano my stoimy na drugim brzegu Wisły, patrzymy jak Warszawa się pali, a nie wolno nam przyjść jej z pomocą. Tam stoimy i tam czekamy. 7 z nas nie wytrzymało, wskoczyło w nurty Wisły, żeby przypłynąć tu na drugi brzeg do Warszawy, bo oni stali na Pradze, na drugim brzegu Wisły. I mówi, 7 nas wskoczyło do Wisły, wypłynęło 2, bo zaraz karabin maszynowy tra-ta-ta-ta-ta-ta i 5 zostało w wodzie. I ci 2 wyłonili się, pytali mnie, gdzie tutaj macie jakąś komendę, jakiegoś dowódcę, do którego możemy się zgłosić, bo chcemy wziąć udział w waszej walce. No i ja wtedy pokazałam 2 ulice w prawo, wąski Dunaj i tam właśnie pójdziecie i tam zobaczycie kościół i w tym kościele jest, w podziemiach tego kościoła jest nasze dowództwo. A ja muszę niestety z tą wodą iść do szpitala, nie mogę was zaprowadzić. 2 ulica w prawo i tam znajdziecie już. Czy doszli, trudno mi powiedzieć, ale to byli właśnie ci bohaterowie, którzy przeciwstawili się rozkazowi, żeby stać na drugim brzegu Wisły i patrzeć, jak Warszawa płonie, jak powstańcy walczą, a im nie wolno przyjść z pomocą.
Znamy się. Aha. Jestem wnuczką przyłataną tego pana pułkownika.
Mam przyszywaną wnuczkę. A zawsze mieć wnuczkę to dobrze.
To ja z panem pułkownikiem już się długo znam. Pan pułkownik mieszkał w Urzędowie w województwie lubelskim, a ja stamtąd pochodzę też, koło Urzędowa mieszkam, także odnaleźliśmy się w Łodzi.
Niektórzy mówią, jesteśmy prawie ziemniakami.
Mam ze sobą taką kronikę, do której wpisują się od już kilku lat weterani. Ostatnio pod Monte Cassino byłem, również się wpisali. I czy zechciałaby również pani?
A czy można odmówić? Czy wypada odmówić?
Można.
A mnie uczono inaczej. High life, bon ton, savoir vivre, pardon. Nie wypada. No więc jeżeli nie wypada, to nie.
To tutaj można, z tej strony.
Nie, no jeszcze tu jest miejsce. Ja dużo miejsca nie zajmę.
To można też zapewnić do końca strony.
Co pani napisze, pani Gryzeldo?
Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić chwilę. Jeszcze póki głowa pracuje, bo to z głową też różnie bywa.
Proszę powiedzieć, od dawna pan to zbiera?
Z weteranami to tak od około do 5 lat, jak zacząłem spotykać się i tak dalej. Dzisiaj jestem w mundurze RAF-u. Zdjąłem kurtkę, bo już się przepociłem z niej strasznie. Może jak zajdzie troszeczkę słoneczko, będzie lepiej, to wtedy znowu założę kurtkę, ale na razie póki co jest zdjęta.
Ale okazja niesamowita, prawda?
Oczywiście, za każdym razem. To jest no, wielka pamiątka, również taki podpis do kroniki.
Mamy spokój do tej pory w Polsce, ale za naszymi granicami to się dzieje na Ukrainie.
Tak.
Nigdy nie wiadomo, czy nam nie zagra.
To znaczy, ja podchodzę do tych sposób następujący, że nie wolno nam popełniać tych błędów, jakie popełniano w 1939 roku. Przecież to nic innego ze strony pana Putina, jak naśladowanie Adolfa Hitlera. Tylko Anschluss, tylko nic więcej nie mam pretensji. A po Anschlussie okazało się, a to ja jeszcze chcę tam część Czechosłowacji, prawda, o. Czyli tak kawałkami. To samo naśladuje Putin. A to tam w Gruzji, a to tam Krym, prawda, udało się. A to myślał, że uda mu się coś tam na Ukrainie. Także nauczeni tym doświadczeniem rozumiemy i słusznie dewizę, że nie chcesz wojny, to należy się zbroić.
Każdy reaguje inaczej, ale jeżeli mam powiedzieć młodzieży, to powiem, że zagrożenie jest bardzo poważne, dlatego że wojna jest toczona ze strony państwa, które jest terytorialnie olbrzymie i można się dziwić, że żąda jeszcze jakiegoś powiększenia swojego terytorium, jak są obszary w ogóle niezamieszkałe w Rosji i potrzebują ludzi do roboty. Więc chyba po to jest prowadzona wojna, żeby brać jeńców i wysyłać tam do obozów, tak jak wywozili rodaków naszych po 1939 roku, ale potem również po 1944.
Pan się przestraszył w lutym, jak pan usłyszał, że zaczyna się wojna tuż za granicą?
Może nie przestraszyłem się, tylko potraktowałem to bardzo poważnie. Dlatego, że ja patrzę nie na to, co jest dzisiaj, tylko jak się ma ta wojna ma zakończyć. Ukraina nie będzie chciała oddać terenów ambicjonalnie, prawda? A Rosja przecież podjęła walkę, widziałem w telewizji dzień przed wybuchem tej wojny. Jak pan Putin miał całą swoją olbrzymią świtę, tam było kilkanaście osób i zadawał każdemu pytanie, czy jest za tym, żeby przyłączyć te dwa obwody. I każdy musiał powiedzieć tak. I dalej, czy może użyć wojska? Wszyscy mu powiedzieli, że może, więc inicjatywa jasna Rosji do prowadzenia wojny. Po co? Po to terytorium? Czy po to, żeby zużyć broń, jaką się ma i sobie zrobić nową, świeżą, nowoczesną? Czy żeby brać do niewoli jeńców i wysyłać na wschód na roboty? Sprawa jest bardzo poważna i tej nie można lekceważyć.
Ktoś, kto nie przeżył okupacji, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach też była okupacja, to nie może nic więcej mówić. I dlatego z takim żalem patrzę, po co to? Po co to? Dlaczego niewinni ludzie giną? Dlaczego? Po co?
W audycji udział wzięli
Leszek Żukowski, pseudonim Antek,
Czekalska Zofia, Chrobry 2, zgrupowanie, pseudonim Sosenka,
Gryzelda Studzińska, pseudonim Zela,
Janusz Maksymowicz, pseudonim Jonasz, kompania szturmowa Armii Krajowej P-20.
Nagrania zostały zrealizowane podczas pikniku militarnego Fundacji Pomoc dla Weterana w Łodzi w lipcu 2022 roku.